Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Wojciech Chmielewski. W przyszłym tygodniu przypada 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam do posłuchania relacji księdza Mariana Sedlaczka, kapłana, który mieszka w Poznaniu, dziś jest na emeryturze, gdy wybuchło powstanie miał 18 lat. Opowiedział mi, że powstanie miało wybuchnąć przed 1 sierpnia. Potem było już tylko balansowanie na granicy życia i śmierci.
To był 44. rok. W czerwcu skończyliśmy kurs podoficerski, a ja jeszcze chodziłem oprócz tego, niezależnie od tego, na kurs podharcmistrzowski, który też trwał rok, ten szkolny, ostatni. I ostatni rok to ja byłem drużynowym, bo prowadziłem drużynę harcerską. Alarm do powstania pierwszy to był gdzieś w piątek czy w czwartek. Przychodzi system alarmowym, jeden do mnie, mamy się udać na adres taki i taki na Nasiennej na godzinę 8 wieczorem. Myśmy się tam udali, ja od razu następnego zaalarmowałem. To okazało się, że to była szkoła jakaś. Przesiedzieliśmy w tej szkole i w pewnym momencie zdaję sobie sprawę, że w klasie siedzę i na ławkach szkolnych, że w sąsiedniej klasie, drzwi były uchylone, dowódca kompanii ma odprawy z dowódcami plutonów. I zastanawiają się, jak to zrobić, gdy nas Niemcy zaatakują. Bo dom był przechodni na dwie strony ulicy. Na jedną ulicę można było przejść albo na drugą. Co zrobić? I dochodzą do wniosku, najlepiej się bronić na miejscu. A czym się bronić? Przedtem zrobili, wiadomości zebrali, jakie mamy uzbrojenie. Więc uzbrojenie kompanii to mieli dwa albo trzy steny, to znaczy pistolety maszynowe. 10 pistoletów zwykłych, z tego połowa piątki, a połowa siódemki i dziewiątki i 40 czy 50 granatów. I to jest uzbrojenie kompanii. Czym się bronić? Ja sobie wtedy powiedziałem, to osły. I tak przesiedzieliśmy całą noc. Rano trzeba zmienić miejsce, dlatego że tyle chłopaków w szkole, bo szkoła była tam, to będzie budzić podejrzenie. I wtedy przeszliśmy z tamtej ulicy na Marszałkowskiej na Senatorską. Była bursa dla młodzieży. Bursa oczywiście była wolna w czasie wakacji. Nikt przez wakacje w bursie nie mieszkał, więc do tej bursy myśmy mieli przejść. I przyszliśmy rano po jednym, po dwóch, pół godziny się mniej więcej szło pieszo i przesiedzieliśmy znowu do godziny pierwszej w południe, doskonale pamiętam. I dowódca tej plutonu zarządził, żeby w jednym miejscu był zawsze jeden na postoju, że tak jak będzie alarm następny, czy coś takiego, to żeby przez niego zawiadomić. I ustanowił zbiórkę na 1 sierpnia, na godzinę 12, zbiórkę naszej drużyny tej strzeleckiej, więc doszedłem do przekonania, że dowództwo po pierwszym alarmie nabrało przekonania, że nie ma broni i wobec tego odwołali. A tymczasem drugi alarm, na 1 sierpnia, to było w czwartek, piątek, a tu wtorek, środa. A o 3 zaczęła się strzelanina, bo już w Niemczech w kilku miejscach nakryli. Jednego nie mogę zrozumieć, jak za pierwszym razem cała Warszawa siedziała pod bronią tyle godzin i ani jednej wpadki. Zeszli się, siedzieli, odwołanie, odeszli. A przed drugim razem już tak doskonale nie było, bo jak się zbierali, to w dwóch czy trzech miejscach gdzieś ich nakryli i zaczęło się, niby w decyzja W to była na godzinę 17, a już o 3 zaczęła się strzelanina. Kazali iść na najwyższe piętro i przez okno z dachu obserwować, co się dzieje. Więc z lornetką pierwsze chwile powstania to siedziałem z lornetką na dachu, obserwując. I tu idzie jakiś patrol, słychać szczekaczki, że uwaga, uwaga, zarządzony jest stan wojenny na terenie miasta Warszawy. Domy, z których się strzela, będą zrównane z ziemią. Tu widzę, że się gdzieś pali. A to jeszcze wszystko było przed 5. To była już godzina 3. No i w ten sposób przesiedzieliśmy tam na tym dachu. Nie pamiętam tam, jak długo tam siedziałem. Pierwszy zabity to był chłopak z mojej drużyny harcerskiej. Gdzieś mu tam kazali stać, pilnować gdzieś wyjścia jakiegoś. On przyszedł, braciszek mój był mały, tamten taki dryblas. Wrat mu powiada, schyl się tam, nie podchodź. No bo tam jest ostro. Ach, co ty tam się zbierz? Poszedł, no i od razu strzelec ten wyborowy ustrzelił go w głowę.
Miał ksiądz taki moment w czasie tego powstania, gdzie zetknął się ksiądz, czy może nie ze śmiercią, ale czy sam był blisko śmierci?
Kilka takich wypadków. Raz byłem przy wybuchu bomby, dwóch bomb z odległości 15 metrów na pierwszym piętrze. Była brama z jednej strony i z drugiej strony. Ja na pierwszym piętrze siedziałem i dom się zawalił, ucięty. Jak się wyszło, to były tylko warstwy. Ziemia, podłoga, sufit, taki tort. I ani jednego zadraśnięcia. Pierwsze dwa wybuchy bomb, to było rano, wyszedłem tam, siedziałem i czuję, że samolot krąży nade mną. No więc to pierwsza myśl, nie iść do schodów, nie zbiegać, bo w czasie biegnącym może spaść bomba i to jest najsłabszy punkt domu, klatka schodowa. Więc jak się zawali, to się razem z nią. Więc wybrałem sobie mur najgrubszy, usiadłem w drzwiach, podniosłem rękę nad głowę i zacząłem się modlić, tylko siedziałem. I buch, bomba spadła. Zupełnie tak jak biało się zrobiło, jak czasami jeszcze przed wojną jeździły te pociągi parowe pod mostem, pod Kaponierą, to taki obłok, to nic nie widzę. To mi się przypomniało wtedy. Obłok opadł, wszystko widzę i w uszach strasznie dzwoni, bo to od huku. I wtedy nie pomyślałem, że może być druga bomba. Tylko od razu zrobiłem parę kroków do schodów, żeby zlecieć na dół. Jak zrobiłem parę kroków, wyszedłem z tych moich drzwi, teraz widziałem błysk. I druga bomba spadła. I czarno dla odmiany. I mam świadomość, że ja krzyczę, bo mam otwarte usta, ale nie słyszałem tego krzyku, tylko że krzyczę, mam otwarte usta. No ale jak krzyczysz, to ty żyjesz. I teraz nie poznaję zupełnie. Pamiętałem tylko, że byłem na pierwszym piętrze. Zejdę na dół i wyjdę dołem tam. Zeszedłem na dół, a drzwi z klatki schodowej do bramy są zamurowane gruzem, który zleciał. Zobaczyłem z lewej strony stróżówkę, mówię, wyjdę przez okno, przez stróżówkę. Wlazłem do tej stróżówki, tam z lewej strony leżała kobieta w kącie, mniej więcej tak ona była rzucona, że leżała ściana, podłoga, a ona tu w kącie leży i przykryta drzwiami i taki szary pył i coś gestykuluje. Ja oczywiście nie słyszę, bo mnie wszystko w uszach dzwoni. Domyślam się tylko, że ona chce, żeby jej pomóc coś stąd wygrzebać. Więc jej tylko krzyknąłem, że wyjdę oknem i sprowadzę kogoś, żeby ją sam jej pomogli wyjść. Wyskoczyłem przez okno na parterze, a już nasi wyskakują z piwnic. Odwracam się do tyłu, a tam właśnie jak nożem przysiął, jak tort. Podłoga, sufit, tak cztery te kondygnacje. Gdybym ja był po tej lewej stronie, to byłbym zmiażdżony. A byłem po drugiej stronie, no to wszystko widziałem. A pod spodem był nasz szpital batalionowy. I stamtąd dochodziły jęki, żeby się im pomóc stamtąd wybrać. Nie dało się rady wykopać, bo nie mieliśmy sprzętu. To było jedne takie przeżycie. Drugie, siedzieliśmy w piwnicy, też było bombardowanie. W korytarzu, który szedł na piwnicę, ja tak nieszczęśliwie usiadłem, że usiadłem na wprost drzwi do piwnicy wejścia. I bomba spadła o wiele dalej, w podwórko na przeciwnym tym. Ale ten podmuch wyrzucił drzwi na mnie i dostałem tymi drzwiami w głowę. I straciłem przytomność. I nad głową podobno był taki jak pięść, gwóźdź się przyczepił i nieśli mnie na tych drzwiach, w tej piwnicy, gdzieś do sąsiedniego pomieszczenia. Podobno strasznie wyglądałem, bo już przedtem raz ranny byłem na starym mieście, a to było w Śródmieściu, po przejściu kanałami ze Starówki do Śródmieścia. Na Starym Mieście to pamiętam, że wróciliśmy z odcinka rano, mówię, że jeszcze rano jest, to jeszcze zdążę umyć, nalałem sobie wody w miednicę, huk, i wszyscy padli plaskiem. Z granatnika ten pocisk przez dach spadł na podwórze. I ja wołam do tego, co leży pode mną, że jest ranny. A ten się obraca i mówi, to z twojej głowy leci krew. Powiedziałem, wiedziałem, gdzie jest punkt opatrunkowy i do tego lekarza. A ten, tam już byli inni zebrani. Ja byłem najlżej ranny w tym wybuchu. Jeden kolega... To się potem dowiedziałem, że ranny w tym wybuchu został po trzech dniach zmarł. No a mnie ostatniego opatrywał ten lekarz batalionowy, doktor Morwa. Na początku to operował na żywo, bo nie było żadnych zniesulania. Ale potem żeśmy dali gdzieś kilka gąsiorów eteru. Ten eter zakopali w ziemi, te gąsiory i on znieczulał eterem. Więc ja już miałem robioną tę operację jak na zezwolenie miejscowe. To miałem takie wrażenie, że ta skóra jest z drewna, on tym nożem czuje, to ja czuję, że ale nic, żadnego bólu nie czuję. Tylko czuję, że to kroi tak, jakby miało więcej dwa palce tej grubości. Tu miałem potem 13 centymetrów bliznę. I stuka po kości, żeby czy czaszka nie pęknięta. No nie była pęknięta, więc tylko takie od zranienie powierzchowne. Ale od tego, te gruszoły limfatyczne, to mi tak wyskoczyło, szparki w oczach, że zupełnie nic nie widziałem. Tylko, więc już mnie nie puszczali na linię, no bo nie mogłem hełmu nałożyć. A hełm był bardzo ważny, bo dochodziło się pod ziemiami, jak się głową wyrżnęło w jakiś sufit, coś takiego bez hełmu, a w hełmie to nic, to czuło dobrze. No więc pełniłem tylko taką służbę wartowniczą na oddziale i pewnej godziny dostaję rozkaz od dowódcy, od tego lekarza, żeby przyjść na punkt opatrunkowy, tam się udaje, mam już nie wracać, tylko udać się pod taki adres. Udaje się pod ten adres, a tam się przygotowuje kolumna rannych, którzy idą do Śródmieścia. I w ten sposób kanałami dostałem się ze Starówki do Śródmieścia. Myśmy wychodzili z Warszawy jako ostatni. Przed nami wszystkich tych wywieźli i szpitale polowe zbierali wszystkich razem w jedno miejsce, żeby skoncentrować. W tych wagonach towarowych sporządzili prycze i wyjechało się po 16 na wagon. Więc myśmy jechali w bardzo komfortowych warunkach do niewoli. I tak zajechaliśmy do Łodzi.
Ksiądz Marian Sedlaczek po wojnie trafił do Francji, tam poszedł do seminarium i przyjął święcenia. Dziś mieszka na poznańskim Łazarzu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia po wakacjach.